Naszym studiu jest z nami wciąż pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, trzecia runda dzisiejszego spotkania.
Bardzo, tak.
Jak kondycja?
No tak średnio już, trochę jednak męczenie, bardziej, że miałem przedwczoraj Kraków, wczoraj Piotrków i tak się przemieszczam po Polsce.
No ale jeszcze spróbujemy coś zawalczyć w temacie minął miesiąc. Przyznam się szczerze, że bardzo chciałem o to też pana zapytać, to może od razu podzielę się taką swoją refleksją i pytaniem. Mianowicie w piątek miniony oglądałem transmisję z obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tam była kwestia wyboru nowego marszałka Sejmu. No i ze zdumieniem wysłuchałem wystąpienia pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana Donalda Tuska, w którym on miał zarekomendować różne zalety pana Bronisława Komorowskiego jako kandydata na nowego marszałka, ale nie omieszkał po raz kolejny w sposób bardzo brutalny i zjadliwy zaatakować Radia Maryja i dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Oczywiście zrobił to w sposób taki, powiedzmy, troszeczkę w białych rękawiczkach, ale niemniej brutalny. Skojarzyło mi się to jego słynne powiedzenie już 2 lata temu, zdaje się, o moherowej koalicji, która rzekomo zagraża Polsce. Stąd moje pytanie, jak pan sądzi, panie profesorze, wobec takiego jakiegoś jadu, takiej agresji, jaką prezentuje lider Platformy Obywatelskiej, co właściwie ta partia ma do zaproponowania pozytywnego dla Polski, dla wyborców w Polsce?
Właśnie, co jest ciekawe, ojcze Jacku, że także bliscy mu duchowo dziennikarze typu tamte Lisa, Żakowskiego i tak dalej oceniają, że właśnie partia Platforma nie ma żadnego programu poza opozycyjnością, a ja bym dodał destrukcyjną opozycyjnością. Ciekawe, dzisiaj cytowałem nawet z kolei też w Trybunie, nijakość Platformy, to się wszędzie powtarza i że właśnie są też komentarze tych dziennikarzy bardzo wspierających Platformę, kibicujących ich, bo nie znoszących PiSu, nie znoszących obecnej władzy, że największe sukcesy ma Platforma wtedy, kiedy nic nie mówi i kiedy nic nie robi. Że szkodzą jej ruchy, kiedy się za bardzo ujawnia coś. To tak samo, tak jak tuż przed wyborami, jak wtedy zaznaczyli, że o podatku liniowym, o różnych sprawach, które wskazywały, że są partią sprzyjającą głównie interesów bogatych. To od razu spadły jej notowania. Nawet tu ktoś, nie pamiętam czyj dzisiaj komentarz, czy Lica, czy kogoś, że pierwsze kilka miesięcy już mogą być po zostaniu premierem przez Tuska, mogą być fatalne, jeśli właśnie zacznie robić różne rzeczy i od razu okaże się, że są one bardzo nieprzemyślane i bardzo na bakier z odczuciami społeczeństwa. Że najdogodniej dla Platformy nic nie robić poza destrukcją, poza takimi atakami.
No bo zauważmy, Sejm dyskutował i także trwały dyskusje kulorowe. Koalicja, różne partie koalicyjne spotykały się z panem Ludwikiem Dornem. No, to były jakieś normalne rozmowy, natomiast w tym samym czasie Platforma mówiła kryzys, już niemożność funkcjonowania polskiego parlamentu, w ogóle najgorszy okres, szkodliwe jest to. No jak to może być szkodliwe, jeżeli spotyka się klub na przykład z panem Dornem i z tego powodu Sejm musi zrobić na przykład pół godziny przerwy w swoich obradach, czy wznowi obrady tam po godzinie, czy po półtorej godziny. Przecież podczas różnych debat tego typu rzeczy się zdarzały i nie było to w żadną miarę jakieś szkodliwe, co więcej, wpływało pozytywnie, ponieważ ludzie się mogli pewne sprawy, powiedzmy, w skrócie dogadać, których już nie trzeba było gdzieś na plenarnych posiedzeniach, w jakichś debatach odsłaniać. Tymczasem no, to, co w piątek się działo, wypowiedzi Olejniczaka, Napieralskiego z SLD, czy Tuska, czy
Komorowskiego. A, tam jeszcze inne z SLD, no, tej byłej adiutantki Kwaśniewskiego, posłanki, już nie pamiętam, z razem z Piterą. Jakiś to był atak. Pamiętam, w dwójkę polemizowali z przedstawicielem Samobrony i Brudzińskim. Tamci spokojni, rzeczowi, a tu furia, po prostu furia, wściekłość, nienawiść, na jakieś, to już zwłaszcza Pitera, to już jest po prostu nie umie panować absolutnie nad swoimi czuciami. No a niechęć do Radia Maryja. No cóż, Radio Maryja przeamywało ten monopol, maksymalny monopol mediów kibicujących Platformie. Także mają powody do niechęci. Tym bardziej, że bardzo wiele faktów, konkretów tutaj zostało przedstawionych.
No bo bardzo nie podobało się panu Donaldowi Tuskowi to ubiegłoczwartkowe wystąpienie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w telewizji Trwam. Nie wiem, czy jest coś złego w tym, że premier udziela wypowiedzi różnym niezależnym mediom?
No, nie ma, ale tutaj, jak widać, pan Tusk nie może się pogodzić z czymkolwiek innym. Byłby dobrym dyktatorem.
No tak, ale na szczęście my mamy demokrację i może przy tym pozostańmy.
Zresztą tak jak nie mógł cierpieć innych głosów w partii u siebie i tak te wszystkie długi czas jego starcia z Rokitą, aż wreszcie w pewien sposób skapitulował, bo jednak musiał się pogodzić, że ten przynajmniej jeden dysonans pozostanie.
Tylko, że po tym wszystkim zostaje takie pytanie, no kim jest dzisiaj Jan Rokita? Co on prezentuje?
No, też został bezwłasnowolniony, też prawda.
Panie profesorze, odbieramy w takim razie telefony. Przypomnę państwu, jest u nas pan profesor Jerzy Robert Nowak. Komentujemy wydarzenia minionego miesiąca. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobno numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, halo.
Szczęść Boże, kto mówi z
halo, halo.
Proszę bardzo.
Halo, halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie powalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi skąd?
Proszę ojca, ja tylko wyłączę radio, dobrze?
Dobrze.
Chwileczkę.
Tak, a to stąd było takie nawoływanie, bo było radio włączone. Tak, jesteśmy już?
Jesteśmy, już wyłączyłem tak. Radio.
To proszę się nam przedstawić i...
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam czcigodnego ojca i szanownego profesora Nowaka.
Witamy.
Mówi Janusz ze Szwecji.
Witamy, panie Januszu.
Dziękuję bardzo.
I słuchamy, jaka jest pana refleksja, pana pytanie.
Oczywiście. Ja się już odzwaniam od paru godzin. W końcu mi się udało. Bardzo bym prosił o możliwość wypowiedzi.
No jesteśmy, można mówić, słuchamy pana.
Serdecznie dziękuję. Całkowicie się zgadzam z tym wszystkim, co mówi profesor Nowak. Jest to wspaniałe i piękne i budujące. Natomiast i tak samo zgadzam się z wypowiedziami moich poprzedników, a w szczególności pana z Niemiec. Dziwi mnie i zastanawia, dlaczego nie są prowadzone dochodzenia prokuratorsko-sądowe dotyczące byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Nazwisko właściwe Stolzmann. Ze względu na koneksję prezydenta SLD i poparcie służb specjalnych zasługuje on na miano ojca chrzestnego oligarchii, mafii partyjno-rządowej, biznesowej, co doprowadziło do nędzy narodu polskiego, złamał konstytucję, na którą przysiągł, to jest na artykuł 126, gdzie pisze: prezydent ma stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa. A teraz może do konkretów. Komisja Orlenu podczas swojej działalności nie otrzymała teczek prezydenta Kwaśniewskiego i premiera Millera, które wtedy uznano za tajne. Moje pytanie i następne pytania, na które proszę od pana szanownego profesora odpowiedź, jest takie. Dlaczego, pytam, do chwili obecnej nie odtajniono tych teczek, kiedy wiadomo, że Aleksander Kwaśniewski złamał konstytucję wpływające na prywatyzację z naruszeniem prawa i punkt jakby podrzędny w tym temacie mianowicie obsadę stanowisk według klucza partyjnego rad nadzorczych Orlenu, rafinerii Gdańska czy PZU. Pytanie następne. Dlaczego prokuratura nie sprawdziła, a więc nie wezwała na przesłuchanie pana Kwaśniewskiego do rozliczenia się za okres, kiedy był ministrem do spraw sportu i młodzieży i skont bankowych tejże organizacji wyparowało w sposób niewiadomy 130 milionów dolarów? Pytanie następne. Gdy Polskim Komitetem Olimpijskim kierował Kwaśniewski, skąd tej instytucji zniknęło 1,6 miliona dolarów? No i pytanie już prawie, że ostatnie, bo szanuję czas na antenie. Niech się wszyscy wypowiedzą. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. A mianowicie, kiedy w roku 1999 Kwaśniewski ułaskawił Fogla, a jego właściwe nazwisko jest Filipczyński, który w roku 1975 zamordował staruszkę, a później ją podpalił, kiedy później ten sam Fogel jakiś dziwnym trafem uciekł, prawdopodobnie to znak zapytania, bo mu w tym ktoś pomógł na pewno, ten Fogel, czyli Filipczyński, i w roku 2003 został dyrektorem banku Coats, a później EFG w Szwajcarii, gdzie transferował pieniądze dla polityków. I tutaj się nasuwa pewne pytanie jeszcze do tego tematu, tego punktu, mianowicie te kwestie transferu pieniędzy dla polskich polityków ujawnił, to jest kwestia lat temu, dwa, do tyłu patrząc, czyli czas wsteczny, ujawnił prokurator okręgowy z Zurychu, Peter Hüning. Nazwisko Fogel jest w kalendarzach uwielbionego doknala. Dlaczego te kwestie nie są przez ministra naszego sprawiedliwości, nie są w Ziobro wyjaśniane? Dlaczego ta sprawa utknęła w miejscu? To jest zastanawiające, że jest taki parasol jakby nad panem Kwaśniewskim. I jeszcze już powoli kończąc.
Zmierzajmy do końca już, panie Leszu.
Tak, już kończę. Jeszcze jest kwestia, że w sierpniu i we wrześniu, sierpień, wrzesień, coś takiego, w roku 2000 UOP przesłał do sądu lustracyjnego dokumenty, że Kwaśniewski współpracował z SB i figurował jako agent Alek. Mam tutaj jeszcze dużo materiału, ponieważ żyję Polską, kocham Polskę. 35 przypadków złamania prawa przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest sprawa prokuratorska, sprawa sądowa, to jest temat do pana Ziobry, do pana premiera, prezydenta. Boli mnie, że ta kwestia jest przemilczana, a pan Kwaśniewski się zachowuje, tak by był dobrym Polakiem, dobrym patriotą. Chce jakieś partie tworzyć, nikt mu drogi w tym kierunku nie po prostu zamyka. Się czuje jak u siebie w domu, jak dobry Polak, który dobrze dla Polski zrobił. A zrobił tyle krzywdy, co nikt.
Panie Janusz,
kończąc,
dziękuję.
Proszę uprzejmie pana profesora na poruszenie tych spraw na wyższym forum rządowo-partyjnym i odpowiedź na moje pytania.
Tak, dziękujemy bardzo.
I pozostańcie z Bogiem.
Z Bogiem.
Niech wam się wszystko, co najlepsze darzy.
Dziękujemy.
Niech Bóg ma was wszystkich w opiece, a szczególnie Radio Maria i pana profesora.
Szczęść Boże, panie Januszu.
Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Januszu. No, może zacznę od tego, to, co pan mówił o tym, że jak bardzo pan wątpi w to, czy pan Kwaśniewski jest dobrym Polakiem. No cóż, ja się w tym całkowicie z panem zgadzam. Pokazał niejednokrotnie, iż działał na szkodę Polski, że nie potrafił się zachować też w odpowiednich chwilach, tak jak słynny ten goleń w Charkowie, ale nie tylko, że przede wszystkim działał na szkodę polskiej suwerenności w różnych sprawach, był wiecznym przepraszaczem wobec innych narodów. To szczególnie się zaznaczyło w odniesieniu do Żydów w sprawie Jedwabnego, ale już przed Jedwabnem. Ja w swojej książce Czarny Leksykon w rozdziale o mało co magister pisałem dostatecznie wiele krytycznych rzeczy o Kwaśniewskim. Potem w naszym dzienniku w okresie debaty przed wejściem do Unii, przed referendum do Unii zamieściłem 14 kłamstw Kwaśniewskiego o tej jego sławetnej broszurze, która tak dawała upiększony, nieprawdziwy obraz Unii, robiła wodę z mózgów za nasze pieniądze. To było w ogóle bezprawnie wydana tego typu broszura wtedy do milionów Polaków zafałszująca obraz. Ale wracając do tych rzeczy, ja sam sobie zadaję pytanie i nie tylko dzisiaj mówiłem, dziwię się, że są opóźnione pewne sprawy badań nad odpowiedzialnością Kwaśniewskiego. To, że Kwaśniewski w czasie przy innej władzy odmówił pojawienia się przed komisją w sprawie Orlenu, to jego słynne powiedź, będę śpiewał, będę tańczył tam sobie, tam żarty stroił, to był inny czas. Uważam, że teraz właśnie powinno się go dużo gruntowniej przesłuchać, ale już było parę przesłuchań Kwaśniewskiego, przypomnijmy, w różnych sprawach, choć tam różnymi tłumaczył się wyjazdami, różnymi temi, jednak do tego doszło. Natomiast fakt jest, że te oskarżycielskie rzeczy przyniesione przez Dohnala, no wymagają dużo głębszego wyjaśnienia. Teraz czytałem chyba w Rzeczpospolitej, też wyrażano oczekiwania, że przesłuchanie Fogla, tego mordercy w młodości, później bankiera lewicy, ułaskawionego przez Kwaśniewskiego, też mogą przynieść bardzo wiele wyjaśnień. Ale ja trochę się zdumiewam, że rzeczywiście tutaj chyba władze, a zwłaszcza prezydent, przesadzają z takim zbyt łagodnym odnoszeniem się do Kwaśniewskiego jako do byłego prezydenta. No to się zaczęło, że jeszcze od tego momentu, kiedy Kwaśniewski umożliwił Kaczyńskiemu jako prezydentowi elektowi jeszcze wyjazd na wakacje samolotem, pojechanie, a potem było spotkanie Kaczyńskich już po wyborze, po objęciu prezydentury z Kwaśniewskim, moim zdaniem zupełnie niepotrzebna konsultacja, bo ona niepotrzebnie uwiarygodniała Kwaśniewskiego, który ma na swoim koncie zbyt wiele zaprzepaszczonych szans. Ktoś mówi, że nie były to takie, że bardzo wyraźne szkodzenia. Porównywano Kwaśniewskiego do czasów Szaskich. No, ale były to czasy ogromnie szkodliwe dla Polski, a nie docenia się, ile szkód przyniosły faktycznie Polsce. Nie tylko te przepraszania Kwaśniewskiego, ale weta. Weta fatalne, chociażby w sprawie prokuratorii generalnej, która by mogła skontrolować dużo wcześniej, już 6-7 lat temu, różne złodziejskie prywatyzacje.
Powszechne uwłaszczenie też weto.
Tak. Pan Kwaśniewski wiedział, kiedy złożyć weto w interesie swojej klasy, swojej grupy oligarchicznej. Ale teraz znów słyszę coś, co mnie napawa też trochę obawami. Że chce się przyjąć rolę Kwaśniewskiego jako ewentualnego pośrednika w rozmowach na Ukrainie. Nie myślę, że było to dobre z różnych względów, tym bardziej, że Kwaśniewski zawsze kierował się swoimi interesami, a nasze też sposób angażowania się, nasz sposób angażowania w na Ukrainie też nie był nazbyt przemyślany. I jeszcze jedno. Mi się wydaje, że w ogóle ze strony obecnych rządów jest za wiele miękkości i łagodności czasem w postępowaniu, niepotrzebnej wielkoduszności w stosunku do ludzi, którzy kiedy rządzili, nie byli wielkodusznymi. Podam to na przykładzie chociażby wyborów wicemarszałków Sejmu. Czy po co wybrano wicemarszałkiem Sejmu Olejniczaka z LD? Przypomnę, że w poprzednim Sejmie, kiedy SLD miało większość, to zablokowało wybór wicemarszałka Sejmu z PiS-u, choć PiS na to zasługiwał, jeśli chodzi o liczebność posłów, a wybrano wicemarszałka z Unii Pracy, choć miała o wiele mniej posłów. Trzeba było odpowiedzieć pięknem za nadobne. A zrobiono co innego, wybrano Olejniczaka i znów popełniono moim zdaniem błąd. W sytuacji, kiedy Olejniczak powiedział, że w bezpiece było wielu porządnych ludzi, wielu uczciwych ludzi, należało go natychmiast odsunąć w głosowaniu. Także myślę, że nasza strona płaci ponosi zbyt duże koszty na skutek niepotrzebnej, nadmiernej wielkoduszności wobec starych sił, wobec skompromitowanych przez różne kłamstwa, nieuczciwości i działania wbrew interesom Polski, tak jak to robił Kwaśniewski i jego załóżnicy. Nie mówiąc o tym, kogo on popierał, kogo ułaskawiał, kogo bronił, tak jak ułaskawił Sobotkę, właśnie wicemicera Sobotkę, tak jak popierał i chronił pana Ungiera i całe mnóstwo osób zamieszanych w różne niezbyt czyste sprawy.
A dodajmy tutaj do wypowiedzi pana Janusza, że jak chodzi o komisję Orlenu, która prosiła o teczki tych czołowych dygnitarzy postkomunistycznych, tutaj chodziło o nie tylko te dwie teczki Kwaśniewskiego i Millera, ale tam chodziło o 20 kilka osób, tak. Przy czym Leon Kieres, ówczesny szef IPN-u, odmówił.
Tak, a jeszcze jedno, natomiast, bo zapomniałem, dobrze ojciec przypomniał to, co pan Janusz mówił, też była sprawa oskarżeń Kwaśniewskiego, że był agentem bezpieki, nazwij Alek. Otóż był proces lustracyjny w tej sprawie, ale tu jest ta wada naszych procesów lustracyjnych w Polsce, że głównymi świadkami byli pracownicy bezpieczeństwa i to tacy raczej z kręgów, jak się okazuje, bardzo chętnie wybraniających pana Kwaśniewskiego. To jest niedobre, jeśli akurat pracownicy bezpieczeństwa mają decydować w swoich zeznaniach, kto był, a kto nie był agentem.
No i dodajmy jeszcze jedno. Pan Janusz tutaj stwierdził, że pan Kwaśniewski miał się dopuścić złamania konstytucji, nawet podał artykuł. Ja zostawiam ocenę już tego, która pociąga za sobą skutki prawne, czy ktoś złamał konstytucję, czy nie, Trybunałowi Konstytucyjnemu i raczej temu Trybunałowi Stanu, bo on jest od tego. Natomiast my możemy, jak tutaj pan profesor to powiedział, wyrażać nasze obawy co do i komentarze co do różnych sytuacji, postaw takiego czy innego polityka. No i to po prostu czynimy. Tę uwagę czynię dlatego, że ostatnio u nas też się tak utarło, z tym, że jak chodzi tutaj o polityków Prawa i Sprawiedliwości, to Lewica i Platforma mówi, no ten złamał, ten zrobił przestępstwo, ten złamał prawo, ten złamał konstytucję. Wszyscy już są mądrzy, tak jakby nie było żadnych instytucji demokratycznych w tym państwie, prawda? Dlatego tutaj my nie bierzmy takich złych przykładów, nie stawiajmy siebie na miejscu demokratycznej instytucji. Owszem, mamy prawo do naszych ocen, do naszych jakichś obaw, wyrażania naszych komentarzy. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Tak, chciałem do audycji. Mam takie pytanie do pana profesora.
Dobry wieczór. Kto mówi, skąd?
Ryszard do pana.
Witam, panie Ryszardzie.
Panie profesorze, bo jest teraz dosyć taka duża nagonka na księży katolickich odnośnie współpracy i tak dalej. Czy pan jako historyk, proszę pana, podejmie się może takiej pracy odnośnie infiltracji i tak dalej, tej pewnej, jak oni się teraz wszechpolacy, czy wszechpatrioci, ta grupa mniejszościowo narodowa, jak właśnie ich ci duchowni byli zinfiltrowani, bo wiadomo, z tej pewnej mniejszości właśnie tyle do bezpieki poszło ludzi pracować. czy są takie jakieś tego opracowania i wpływ oczywiście rosyjskich mocodawców na te całe te sprawy odnośnie tej mniejszości wszechpolskiej, czy jak oni się teraz to określają, ta mniejszość.
Wszechpolskiej? To nie wiem, coś nie zrozumiałem, przepraszam. Wszechpolskiej? Coś trochę...
Zbyt enigmatycznie.
To akurat nie wiem, to trudno.
No ale to możemy pana Ryszarda odesłać do opracowań Instytutu Pamięci Narodowej.
Natomiast właśnie jest natomiast jedno pewne, że Kościół był uważany przez bezpiekę za najgorszego, najtrudniejszego dla nich przeciwnika, najbardziej niebezpiecznego i robiono wszystko, co można, aby go niszczyć różnymi środkami, infiltrować ten i można raczej podziwiać rozmiary opozycji, odpierania tego oporu przez Kościół, ale myślę, ja bym to odsyłał do książek Jana Żaryna o roli Kościoła, jednego z najlepszych tu naukowców IPN i innych autorów na ten temat.
A co do różnych infiltracji takich czy innych służb, to bardzo dobrą lekturą jest raport pana ministra Antoniego Macierewicza z likwidacji WSI. To odsyłamy też do tego, co w internecie można znaleźć. Są opracowania w jednym z biletynów IPN-u, są procentowo udział ludzi o takich czy innych narodowościach w aparacie Urzędu Bezpieczeństwa, aparacie terroru PRL-u. Też warto sięgnąć po to opracowanie. To zdaje się rok temu ten biletyn się ukazał.
Natomiast ojcze Jacku, ja wydam kiedyś właśnie tu przy wydawnictwie związanym z Radiem Maryja Naszej Przyszłości książkę kilkusetstronicową Walka z Kościołem wczoraj i dziś, ale planuję teraz ją w jakiś sposób zmienić, wydać książkę tylko o walce z Kościołem dziś, właśnie rozszerzając, i to jest tym bardziej interesujące, że jest tak wiele nowych metod perfidniejszych niż w przeszłości do zwalczania Kościoła, do próby rozbijania jego jedności, do dzielenia Kościoła na Kościół, rzekomo Kościół otwarty i zamknięty.
No nie, teraz jest
przeróżne takie podziały i robionych bardzo często przez dziennikarzy, którzy nie mają nic wspólnego z prawdziwą wiarą, a którzy umiejętnie maskują swoje podejście, robiąc wszystko, aby różnicować, aby dzielić w Kościele.
No to jest łagiewnicki i toruński, to jest podział, który usłyszałem po raz pierwszy z ust pana Jana Rokity.
Rokity, tak.
No niestety. Odbieramy kolejne telefony. Słucham Radia Maryja. Halo?
Halo?
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Szczęść Boże.
Tak.
Zadzwonić do Radia Maryja?
Tak. Kto mówi skąd?
Ja chciałem zadzwonić.
Tylko może proszę wyłączyć radio i mówić do nas przez telefon.
Chodzi mi o podsumowanie miesiąca, prawda?
Tak. Tylko proszę się przedstawić. Kto mówi skąd?
Proszę.
Kto mówi skąd?
Marian ze Szczecina.
Pani Marianie, proszę wyłączyć radio i rozmawiać z nami przez telefon. Pan Marian ze Szczecina. I słuchamy pana.
Ja powiem tak. Chciałem poruszyć sprawę stanu wojennego, który był poruszany, wiadomo, że jest Wojciech Rozerski sądzony, prawda?
Tak.
I chodzi mi o to, że to jest nie tylko, że on po prostu jest winny śmierci ludzi, ale ja również byłem w stanie wojennym wojsku i on również coś takiego zrobił, że podburzył kadrę wojskową swoją, żeby po prostu tych żołnierzy, którzy by służyli wojsku, żeby nastawić negatywnie dla tych, którzy przychodzili do wojska. Żeby skłócić to społeczeństwo. On również za to powinien ponieść, że tak powiem, karę. Bo on skłócił ludzi, którzy byli. Wszyscy, bo wiadomo, że była część żołnierzy, która została pół roku dłużej w wojsku. I on to powiedział wszystko, że to wszystko jest przez Solidarność. Zostaliście dłużej w wojsku przez Solidarność. I on również powinien za to ponieść jakieś konsekwencje.
Dziękujemy bardzo, panie Marianie.
To właśnie to jest istotna sprawa, bo rzeczywiście specjalne przedłużanie przez Jaruzelskiego tej właśnie służby wojskowej dla dotychczasowych wtedy w 81 roku z obawy przed żołnierzami zarażonymi w cudzysłowie przez ideologię Solidarności. No to było wymowne. Po prostu starano się po prostu maksymalnie odgraniczyć wojsko od jakichkolwiek wpływów tego, co wyznawane było już przez przeważającą część społeczeństwa.
Ale to jest jeszcze jedna taka poszlaka wskazująca na to, że Jaruzelski planował stan wojenny na długo, długo wcześniej, zanim on został wprowadzony, prawda?
Tak, o ile pamiętam, już gdzieś w lipcu, sierpniu 81 roku specjalnie wysłano te grupy oficerów do różnych piast, rzekomo dla kontroli nadużyć i innych, a faktycznie było to dla rozeznania sił Solidarności w danej miejscowości i możliwości przeciwuderzenia. Ponieważ ja zajmowałem się Węgrami, więc w 82 roku już przeczytałem szczere wyznanie dla węgierskim organie partyjnym, odpowiedniku trybuny, jakiś właśnie z wysłanników rządu Jaruzelskiego tłumaczył, że po to właśnie wysłano dla rozeznania sił Solidarności, a ludziom wmawiano, że właśnie ci oficerowie mają walczyć z nadużyciami miejscowej władzy, pomagać w odbiurokratyzowaniu, w lepszej aprowizacji i tym podobne.
No i tutaj przy tej okazji pozwoli pan jeszcze na taką dygresję. Można różne rzeczy mówić o Instytucie Pamięci Narodowej, także i krytyczne. Zresztą takie tutaj też i pewnie padały podczas tej audycji, ale w tym punkcie no trzeba jednak oddać honor, odwagę prokuratorom IPN-u, którzy mają poparcie w tych działaniach przez nowego prezesa, pana profesora Janusza Kurtykę. Niemożliwe byłoby to za pana Leona Kierysa.
Oczywiście.
Pani prokurator Ewa Koi z Katowic i to, co w tamtym roku już wybrzmiało, mianowicie oskarżenie pana Jaruzelskiego o kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. No to jest zupełnie nowa jakość w stawianiu kwestii prawnych, czyli w prawie w oskarżeniu jest to, co myśmy po prostu wszyscy czuli wtedy, 20 lat temu, prawda?
Tak, no nie, myślę, że tutaj IPN w tych sprawach jest zdecydowany i konsekwentny, ale dopiero po tym podejściu Kieresa, który był ogromnym hamulcowym pod każdym względem.
Drodzy Państwo, jest z nami pan profesor Jerzy Robert Nowak. Rozmawiamy, komentując wydarzenia minionego miesiąca. Odbieram kolejny telefon, słucham Radio Maryja. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witam, panie Stanisławie.
Witam serdecznie ojca oraz pana profesora. Chciałbym szybko się odnieść do kilku spraw. Mianowicie najbardziej taką istotną dla moich obserwacyjnych działań są sprawy polsko-niemieckie, jak i pan profesor i ojciec się orientują. I w związku z tym zauważyłem, że wyraźnie dochodzi do zmiany polityki polskiej w stosunku do Niemiec. Jednym z dowodów na to jest bardzo ważny wywiad pana profesora Muszyńskiego, który pełni funkcję przedstawiciela ministra spraw zagranicznych do spraw współpracy polsko-niemieckiej. Tytuł tego wywiadu jest Odchodzimy od klientyzmu. I panie profesorze, od lat wiem, że pan profesor przymierzał się do tego, aby zorganizować dyskusję na tematy niemieckie i myślę, że nadszedł czasu, bo także w tym rządzie i w tym układzie politycznym w Polsce jest to bardzo ważna dyskusja. W związku z tym prośba do radia, aby taką dyskusję zorganizować i między innymi zaprosić pana profesora Muszyńskiego, który ma nie tylko bardzo wyważone wypowiedzi, ale przede wszystkim od strony prawnej jest znakomitym znawcą, a przy tym patriotą, który nie stroni od wypowiedzenia bardzo ważnych spraw. Te sprawy, które były spychane wprost przez wszystkie rządy poprzednie, one teraz nabierają wymiaru. Ja przypomnę tutaj słuchaczom, że Radio Maria było tą rozgłośnią, a także nasz dziennik, gdzie pisano bardzo wiele o stosunkach polsko-niemieckich i to otwarcie. I dopiero za tych rządów i za tej prezydentury po prostu ta tematyka, która była omawiana bardzo często w Radiu Maria, czy o której pisano w naszym dzienniku, teraz znajduje otwarte łamy w wielu gazetach. W związku z tym, że do odbycia pozostało bardzo wiele, bardzo się cieszę z tego, że pan poseł Parlamentu Europejskiego Rogalski otworzył biuro interwencyjne, w którym, do którego się mogą zwracać osoby, które przez lata były, mają niezałatwione sprawę własności i teraz, jak wiemy, o czym mówi bardzo wiele mediów, nie będę powtarzał, dochodzi do tego, że przed sądami polskimi polscy właściciele i mieszkańcy tych domów przegrywają, ponieważ dochodzi na skutek zaniedbań właśnie wszystkich lat od 45 roku, łącznie z 16 latami po 89 roku, dochodzi do zwrotu własności obywatelom niemieckim. Bardzo ważną inicjatywą jest inicjatywa pani senator Arciszewskiej-Mielewczyk oraz pana senatora Andrzejewskiego, którzy przygotowali projekt ustawy, która by potwierdzała wygaśnięcie wszystkich własności obywateli niemieckich sprzed 1939 roku. Bo my tylko prawnie mamy ochronę, tę uchwałę sejmową, o której pan profesor wie, która była w 2004 roku przebojem przez pana ministra obecnego Macierewicza oraz innych, przez to małe koło wtedy patriotyczne, za którą zagłosował cały parlament. Podobnie jak obecnie w lutym cały sejmik opolszczyzny, przypomnę, że tam jest także w rządzie mniejszość niemiecka oraz Platforma Obywatelska, ale wszyscy uchwalili poprzez aklamację uchwałę, w której proszą wszystkie organy państwowe i parlamentarne, aby doszło wreszcie do uporządkowania stanu faktycznego z zapisami w księgach wieczystych. Jest to bardzo niebezpieczna sprawa i o tym między innymi pan Muszyński mówi w tymżeż wywiadzie, że musi to być nie tylko uporządkowane, ale także nie może dochodzić do dalszego przyznawania tej własności w Polsce obywatelom niemieckim, tym bardziej, że skarga w Strasburgu nie jest rozstrzygnięta, o czym zresztą rozmawialiśmy, panie profesorze, poprzednim razem. To jest główny punkt, nie będę przedłużał. Bardzo proszę o możliwość zorganizowania takiej właśnie debaty w Radiu Maria i pan profesor Muszyński będzie znakomitym tutaj przykładem, aby móc bardzo precyzyjnie poinformować mieszkańców ziem zachodnich i północnych, że bezpieczeństwo wcale nie zostało zażegnane i wbrew tchórzliwej polityce wszystkich rządów, oprócz naturalnie rządu pana premiera Olszewskiego, wszystkich rządów po 89 roku dochodziło do tak fatalnej sprawy, jak możliwość, i to poważna, utraty bardzo wielu spraw. Roszczenia tylko na terenie Warbi i Mazur, jak informuje poseł do Parlamentu Europejskiego pan Bogusław Rogalski, on ma zarejestrowanych tylko na tym terenie 170 spraw. Wygranych już jest procesów na wartość wielu milionów, a także kilkudziesięciu, chyba 60 hektarów, także na przykład gmina Jedwabno, nie mylić z Jedwabnem, gmina Jedwabno w powiecie Szczytno, grozi jej bankructwo, gdyby doszło do wypłacenia tych skarg, które zostały przez sądy polskie właśnie przyznane obywatelom niemieckim. Dziękuję i życzę szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No więc ojcze, to jest sprawa, zależy właśnie od ojców, kiedy by się...
Ja powiem od razu, że pan profesor Muszyński był kilkakrotnie naszym gościem i bardzo chętnie tutaj deklaruje...
Myślę, zresztą i pan profesor Muszyński, i profesor Rogalski, i wicemarszałek Sejmu Dobrosz, który jest autorem świetnej książki o stosunkach polsko-niemieckich, i pani senator Arciszewska, no na szczęście nie brak specjalistów tutaj, którzy mogliby w sposób rzeczowy, bardzo rzeczowy i konstruktywny reprezentować polskie stanowisko w tych sprawach, a jest to ogromnie ważne, bo mamy niestety naprawdę silne stronnictwo pruskie w Polsce, mówię, które w skrajny sposób powiela stanowisko niemieckie w wielu sprawach i atakuje władzę za brak rzekomej potrzebnej ustępliwości. Tu na przykład głosy pani profesor Wolf-Powęskiej, to są wyjątkowo skrajne w swoich atakach na władze polskie i takie w zachętach do ustępliwości wobec Niemiec. Więc tym bardziej by się przydało rzeczowe spotkanie i dyskusja, debata z udziałem ludzi stojących na gruncie polskiej racji stanu.
No i dodajmy, że no, koniec epoki klientyzmu, to jest tytuł artykułu pana profesora Mariusza Muszyńskiego. Rzeczywiście do tej pory byliśmy jako taki petent trochę, prosiliśmy jakieś tam odszkodowania, jakieś tam jałmużny od Niemiec, od Rosji, mówimy, no nie prośmy, bo może się jeszcze na nas obrażą i w ogóle co będzie i tak dalej. A do tymczasem no, trzeba skończyć z taką postawą, bo mam tutaj wrażenie, że wśród tych wszystkich przewodów sądowych, kiedy sąd, prawda, rozpatruje, no tak, czy jest tym siódmym, prawda, jakiś Niemiec był właścicielem, no potem nagle nie jest, mu się to należy prawnie, jakby w zupełnie taki duży nawias i w niepamięć bierze się to, że między rokiem 39 a 45 była po prostu wojna.
No ale właśnie ojcze, że też przypomnę, że był też świetny tekst o klientyzmie w tym kontekście, zresztą krytykujący Władysława Bartoszewskiego na ramach naszego dziennika Pióra Małgorzaty Gos, ale w ogóle nawiązując do wypowiedzi poprzedniej do telefonu z Niemiec do pana Stanisława, to jeszcze warto tu rzeczywiście zaznaczyć, że dopiero za prezydentury Lecha Kaczyńskiego i premierostwa Jarosława Kaczyńskiego zaczęto publicznie w wypowiedziach przedstawicieli czołowych przedstawicieli polskich władz krytykować ten klientyzm, ustępliwość. Z innymi Jarosław Kaczyński kilkakrotnie użył, nawet w ostatnich miesiącach, tego zwrotu o skończeniu z klientyzmem i bardzo dobrze, że to się zarysowuje.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Barbara z Gliwic.
Witamy Pani Barbaro, prosimy bardzo.
Panie profesorze, to wprawdzie już od tego tragicznego wydarzenia minął więcej niż miesiąc. Chodzi mi o sprawę arcybiskupa Wielgusa i jakoś tak czekałam, że Pan wyda w serii książek politycznie niepoprawnych też pozycję na ten temat, a także śledząc Pana przegląd prasy, jakoś tak czekałam, że zwróci Pan uwagę na haniebne zachowanie dwóch czołowych naszych autorów. Chodzi mi o Bohdana Urbankowskiego i Waldemara Łysiaka, którzy pozwolili sobie na, no ja nie będę cytować, bo to nawet się na antenę Radia Maryja nie nadaje, ale należałoby na to zwrócić uwagę. Są to autorzy poczytni. Ja zresztą sama propagowałam, rozdałam ileś egzemplarzy salonów i trylogii Dobry, Lepszy i Najlepszy, ale z takimi tekstami, jak ja się spotkałam w Gazecie Polskiej, bo kiedyś zaczęłam kupować Gazetę Polską tylko dlatego, że tam się zaczęły ukazywać felietony Waldemara Łysiaka. I wydaje mi się, że pan profesor powinien był na to zwrócić uwagę, bo to jest sprawa no nie miesiąca, nie roku, a następnych iluś lat, to co nas spotkało, co spotkało osobę arcybiskupa, ale wszystkich Polaków. Czy jakoś pan może jeszcze uwzględni w swoich tekstach ten problem? Czy zetknął się pan z tymi felietonami?
Tak.
Dziękujemy pani Barbaro.
Jeszcze jedno, proszę tak? ojca,
proszę.
Można?
Halo? Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie.
Tak, jedno pytanie, dlatego że też pan relacjonował jakiś któryś tam z artykułów najwyższego czasu, a to już jest bardzo dla mnie przykra sprawa, bo to dotyczy pana Michalkiewicza, który pozwolił sobie w numerze najwyższego czasu z 13 stycznia na felieton pod tytułem Masakra biskupia. To już może, jeżeli pan Michalkiewicz nas słucha, to może kiedyś powie, na podstawie jakich dokumentów popełnił taki tekst. To w takim razie dziękuję.
Czekam. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak. Szczęść Boże.
Przypomnę, że ja dzisiaj, dziękuję pani Barbaro, ale przypomnę, że ja dzisiaj cytowałam artykuł z najwyższego czasu, który zresztą uważam za jedno z najciekawszych pism, nie ze wszystkimi tekstami się tam oczywiście zgadzam, ale wymieniałem paru autorów, między innymi bardzo lubię teksty Płużańskiego, rozliczeniowe ze stalinizmem, z procesami stalinowskimi, Jana Miszalskiego, który też nawiązuje zwłaszcza często do podziałów Chamy i Żydy i tak dalej, czy Katawa Zara, żydowskiego korespondenta, ogromnie obiektywnego w przedstawianiu sytuacji w Izraelu, bardzo krytycznego notabene do roszczeniowców żydowskich. Natomiast ja cytowałem artykuł z najwyższego czasu, który był zamieszczony na pierwszych stronach i poprzedzony był okładką bardzo wymowną obecnym Ojcu Świętym, Benedykcie XVI, krytykującym Unię za ten brak wartości, za niewprowadzanie preambuły chrześcijańskiej. Było tam więcej zwrotów i co było znamienne, przeważająca część mediów w Polsce przemilczała świadomie, cynicznie tę wypowiedź, czy nawet wypowiedzi Ojca Świętego. I właśnie bardzo dobrze, że najwyższy czas to wyeksponował swą krytykę tych przemilczeń od razu na pierwszych stronach. Natomiast ja krytykowałem szereg razy już i w Radiu Maryja, gdzie nie, hunwejbinów lustracji, za szczególnie szkodliwego uważam pana Terlikowskiego, który akurat ciągle występuje w Rzeczpospolitej i który odegrał bardzo złowrogą rolę w różnych etapach właśnie sprawy arcybiskupa Wilgusa i nie tylko w tej sprawie, przez swoje takie ataki właściwie osłabiające Kościół, jego spoistość, przez nierzetelne stawianie sprawy. Zresztą ja sam odczułem z 4 lata temu jego skrajną nieuczciwość, kiedy zaatakował mnie na łamach racji polskiej w sposób niezwykle oszczerczy. Odpowiadałem na to na łamach naszego dziennika. No też do tych hunwejbinów lustracji należy pani Czaczkowska. Tam znalazłoby się takich więcej osób. Natomiast ja z przykrością odczuwam to niektóre teksty Łysiaka, także jego ataki na Radio Maryja. Odczuwam z tym większą przykrością, że jest to człowiek, który miał, tak jak pani przypomina, bardzo dobre teksty, bardzo dobre książki i ten dobry, lepszy, najlepszy salon i tak dalej. I no, ciągle mam nadzieję, że w pewnym momencie zrozumie swój błąd, że służy złej sprawie, a już atakując Radio Maryja, to szczególnie fatalnie się zachował, ale to jest niestety tendencja cała Gazety Polskiej. Ja już miesiąc temu mówiłem na ten temat akurat w Radio Maryja o tych atakach przeciwko Radiu Maryja wyrażanych między innymi przez naczelnego tej redakcji Sakiewicza, bo Sakowicz to był w potopie. Przypominałem między innymi, że jak dziwne zachowanie Gazety Polskiej, która ma w tytule Gazeta Polska, równocześnie nie podejmuje bardzo zasadniczych i ważnych dla interesów polskich tematów. Przypomnę, że Gazeta Polska milczała w ostatnich miesiącach w sprawie roszczeń szantażystów żydowskich na czele z Singerem, że Gazeta Polska nie zareagowała ani zdaniem, w odróżnieniu od najwyższego czasu, gdzie reagowali właśnie i Michalkiewicz i inni na sprawy tych roszczeń i na sprawę antypolskiej publikacji MSZ-u, że Gazeta Polska nie zareagowała na oszczerstwa pani całej przeciwko najsłynniejszej pisarce katolickiej Zofii Kossak, tylko nazwaniu ją rasistką i tak dalej, że Gazeta Polska nie zareagowała na antypolski wręcz wywiad byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wtedy gdy był jeszcze prezesem, Marka Safjana w Słowie Żydowskim, i takich przypadków było znacznie więcej, więc jeśli nie reagują na tak jaskrawe uderzanie w polski patriotyzm, to można się zastanawiać, dlaczego i co ma to wspólnego z tak dumnie głoszoną w tytule nazwą Gazeta Polska.
No ale tu jest, pamiętam, gdy tam nastąpił ten przewrót w Gazecie Polskiej, wyzwolono się z wpływów tego starego redaktora, który potem przyszedł do
Gazety Wyborczej, tak właśnie, Wierzbickiego. Tak, Piotra Wierzbickiego. I pani Isakiewicz, która wylądowała też lepiej w Wysokich Obcasach, teraz w Newsweeku.
No to ja tam czytam taki wywiad, gdzie tam mówiono, no to co wy teraz w Gazecie Polskiej będziecie podobną linię jak Radio Maryja i tak dalej, i tam od razu, nie, my musimy się tutaj od Radio Maryja odróżniać, odcinać i tak dalej. No, ja zawsze sobie stawiałem pytanie w tym momencie, czy stojąc, wydawałoby się, po tej samej stronie i wyznając podobne wartości, chociaż różniąc się w różnych szczegółach, czy trzeba jakoś agresywnie też na siebie patrzeć i się atakować? Przecież jest wiele różnych wydawnictw, gazet czy rozgłośni, które są podobnej linii programowej jak Radio Maryja i wcale się nawzajem nikt nie atakuje, wcale nikt nikogo nie połyka, nie wchłania. Po prostu istnieją i po prostu działają, robią swoją pracę. W Gazecie Polskiej jakoś od razu ukierunkowano tam tak te wszystkie wydarzenia, żeby odcinać się od Radia Maryja.
I to nie, czasem niemal co numer to robią właśnie tak, tego typu ataki.
A pamiętam jeszcze niedawno, gdy oni mieli tam ogłosić teczkę, czyja to była teczka? Taki był słynny moment jednego z tych dygnitarzy komunistycznych i po prostu drukarnia im nie wydrukowała, także nie cały nakład poszedł do kiosków. No to do nas dzwonili tutaj, do Radia Maryja, czy my powiemy to na antenie, że no i oczywiście, bez problemu, prawda? No bo przecież takie rzeczy trzeba mówić. No jak ktoś staje na wolność słowa, wolność prasy, no to krzyczmy, prawda? No i to powiedzieliśmy, no jakoś tam ta sprawa się szybko rozwiązała, bo im jest głośniej, no to tym trudniej takie metody stosować. No i potem się, prawda, zupa wylała, jak to mówią, od razu gdzieś tam. Kolejne były sytuacje, ale to już było odcinanie się od Radia Maryja.
No ale to podobne podejście z pół roku temu. Jeden z czołowych publicystów Gazety Polskiej, Rafał Ziemkiewicz, zadzwonił do mnie, no znaliśmy się od lat, przecież polemizowaliśmy ze sobą, no i o pomoc, żebym mu udostępnił materiały krytyczne na temat Michnika, zresztą z nim się procesował, no i przyjąłem go, ukazałem mu kilkanaście grubych teczek, wertował u mnie przez kilka godzin, bo do domu mu nie chciałem włączyć, ale spisał sobie dane, teksty, numery, żeby potem poszukać w internecie. Dzieliłem mu pomocy i potem wyszła jego michnikowszczyzna. Zdumieniem zauważyłem, że nie tylko pominął mnie, czy tam szereg innych autorów, widać niepoprawnych politycznie jego zdaniem, choć byliśmy jednymi z pierwszych, którzy pisali, a między innymi w Czarnym Leksykonie i gdzie indziej, ale że znalazł się w tej książce sześciostronicowy atak na Radio Maryja, zupełnie ni stąd, ni zowąd. Także, no, niemniej, cóż, dalej bym pomógł w tej sytuacji, jeśli chodzi o materiały, ale muszę powiedzieć, że jednak jest to przykre, kiedy ktoś ulega takim fobiom. I to jest podobny przykład jak...
Jest to przykre, ale przede wszystkim niezrozumiane. Nie potrafię powiedzieć, jaki cel ma taka postawa. Co mają za zadanie osiągnąć, czy co obronić? Nie rozumiem tego.
A może uwiarygodnienie się wobec części salonu, że my jesteśmy prawicowi, ale...
No ale to mi przypomina...
Dokładamy też tym fundamentalistom.
To mi przypomina też taką postawę, która obowiązywała w komunizmie. Nie atakujmy Związku Radzieckiego, bo on będzie trwał całe tysiąclecia. Może spróbujmy zrobić socjalizm z ludzką twarzą. No i Związku Radzieckiego już nie ma, socjalizmu też nie ma, twarzy ludzkiej jak nie było, tak też nie ma. Cóż, odbiór, kolejny telefon. Słucham Radio Maryja, halo.
O, fajnie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Ja dzwonię z Wrocławia, Stanisław.
Witamy Panie Stanisławie.
Pozdrawiam, czy jestem już na antenie?
Tak, oczywiście.
Pozdrawiam wszystkich gorąco, pozdrawiam ojców, przede wszystkim ojca dyrektora, no i oczywiście pana profesora Roberta Nowaka.
Pozdrawiam gorąco, tak?
Tak, i teraz właśnie, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, tu nawet ktoś poruszył ministra Ujazdowskiego. Ja, ponieważ we Wrocławiu od jakiegoś czasu zaobserwowałem takie ciekawe zjawisko. Otóż patriotyzm jutra, o którym tu już też mówiono na antenie, pojawił się na plakatach, na dużych billboardach, pojawił się na billboardach firmy, zdaje się, RER, o ile się nie mylę. I proszę sobie wyobrazić, że poprosiłem moich znajomych w różnych częściach polskich, moich krewnych, naliczyliśmy tego gdzieś ponad 90 tych dużych billboardów. Ileś miesięcy to wisiało. I te billboardy mówiły o patriotyzmie jutra. Były jakieś dwie głowy, starsza i młodsza, i był napis patriotyzm jutra. Ja nie bardzo rozumiem, co to miało oznaczać, komu to miało służyć. Niemcy wzięli, jakaś firma niemiecka wzięła za to mnóstwo pieniędzy naszych podatników, a ten patriotyzm jutra w zasadzie do nikogo nie dotarł, bo ja każdego, kogo mogłem, oczywiście pytałem, co to oznacza, czy ktoś coś rozumie, to nikt nie wiedział, o co tu chodzi. Czyli ktoś wyrzucił, czyli minister Ujazdowski wyrzucił pieniądze po prostu w błoto. Ja bym poprosił to o nagłośnienie. Mnie się wydaje, że ta sprawa nadaje się tylko i wyłącznie do prokuratora, bo ktoś tutaj chyba czegoś nadużył.
Dziękujemy bardzo za wypowiedź.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
To ja też widziałem te billboardy, nie wiem, co jest też, i też mnie zaskakiwało, to takie zupełnie szokujące, nic nie dające. Jest tyle potrzeb właśnie dla nagłaśniania nie patriotyzmu jutra, zresztą, a patriotyzmu dzisiaj i robienia konkretnych rzeczy. Z jednej strony budzenia dumy narodowej i popularyzowania historii, kultury, dziedzictwa narodowego, a z drugiej strony rozbijania antypolonizmu. To są rzeczy obrony prawdy o Polsce. I szkoda, że tutaj nie bardzo widać jakiekolwiek konkretne posunięcia ze strony ministerstwa kierowanego przez pana Ujazdowskiego.
No tym bardziej, panie profesorze, że ja wczoraj jadąc samochodem słyszałem w polskim radiu rozmowę z, zdaje się, rzecznikiem kapituły nagrody przyznawania godła Teraz Polska, i ten pan mówi takie słowa: no my tutaj, prawda, kierujemy się tym patriotyzmem, ale nie takim ksenofobicznym patriotyzmem, nie takim nacjonalistycznym patriotyzmem, i tu cały szereg jakichś usprawiedliwiań się. No ja słucham i ja nie wiem, co się dzieje w tym momencie. I potem ten pan doszedł do tego, że my przyznajemy to godło Teraz Polska nie tylko firmom polskim, ale takim, które na przykład działają globalnie, a mają w Polsce fabrykę i robią coś tam, prawda, i to też jest polski, także też tym firmom przyznajemy, bo my jesteśmy teraz w Unii Europejskiej i nie możemy być ksenofobiczni i nacjonalistyczni. No,
no tak, jak, tylko jak pomieszanie że przez dziesięciolecia Anglicy reklamowali w tak wielu miejscach hasło buy English, kupuj angielskie. Japończycy reklamują wszędzie swoje towary. Nam my zostaliśmy przyjęci do Unii wtedy, kiedy już narzucono nam tego typu ograniczenia i przy niestety bardzo słabym poczuciu patriotyzmu konsumenckiego, który jest niezwykle mocno rozwinięty w Stanach Anglii czy Niemczech.
No i tym bardziej takie usprawiedliwianie się, że co prawda patriotyzm, ale to nie ksenofobiczny, i to trzeba po prostu iść do lekarza, z tej fobii się po prostu wyleczyć i być normalnym. No,
no coś na stylu, przepraszam, że żyję.
No właśnie. Słucham Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Dariusz Utrecht się kłania.
Kłaniamy się. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże panu profesorowi, wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże.
Ja od dłuższego czasu już właśnie tak próbowałem się dodzwonić, ale im ciekawsza audycja, tym trudniej się dodzwonić. Mianowicie chciałem taki poruszyć temat, no, żebyśmy nie strzelali do własnej bramki, bo można wiele zarzucić różnym osobom, na przykład panu Łysiakowi, że tam pewne rzeczy robi, ale wydaje mi się, że powinniśmy się powstrzymać od takich no, jednoznacznie negatywnych ocen. Można coś napomknąć bardziej delikatnie. No bo polityka to jest taka dziedzina, gdzie wystarczy jedno jakieś nieopatrzne słowo i mogą być z tego powodu później problemy.
Pan zauważył, że ja pochwaliłem te różne książki Łysiaka i zaznaczyłem, że mam nadzieję, że zmieni swoje stanowisko wobec Radia Maryja.
No tak, oczywiście, no tak samo nazywając wybór między złodziejem a bandytą, no to też troszeczkę nie jest polityczne, ale wydaje mi się, że skoro wybieraliśmy pana Kaczyńskiego, wszyscy byliśmy za nim, to powinniśmy wykazać się jakąś konsekwencją, żeby no jeszcze dać mu trochę tego mandatu zaufania, żeby mógł cokolwiek próbować jeszcze robić, bo na przykład tak jak się zachował pan Marek Jurek, moim zdaniem ideały są bardzo piękne, żeby ludzie, że nie było aborcji, ale to równie dobrze moglibyśmy wydać jakieś polecenie, żeby ludzie nie grzeszyli. Także pewna część ludzi zawsze będzie zła, choćbyśmy nie wiem co robili, to tych ludzi no po prostu się no nie da pewnego procentu nawrócić do końca. Można ich tam prosić, można im coś tłumaczyć, ale żebyśmy nie wykonywali działań bezsensownych. Także wydaje mi się, że to rozbijanie koalicji, gdzie wtedy dajemy szansę komunistom, żeby oni z powrotem przyszli do władzy, no bądźmy realistami. Są takie, a nie inne jakieś warunki. Także no wydaje mi się, zewrzyjmy szeregi. Tak samo wracając do arcybiskupa Wielgusa, ja też bym chciał, żeby był prymasem, no ale wykonał taki pewien trochę niepolityczny ruch. No, mianowicie nie będzie... raz powiedział, że współpracował, a później powiedział, że nie współpracował, tak.
Już,
i to
już nie będzie bardzo funkcji, niepolityczne,
bo
już
nie jeżeli będzie... polityk mówi tak, to powinien już dalej konsekwencje to trzymać się tego. Biskup Wierz powiedział, że nie współpracował i wydawało mi się, że jeżeli by tę opcję dalej trzymał, to pan prezydent Kaczyński na pewno by za nim mógł poprzeć, ale jeżeli zmienia zdanie i to zupełnie o 180 stopni, to jest no bardzo tak. Trudno taką później kandydaturę wesprzeć, także no to wszystko jest wodniste, takie delikatne. Wydaje mi się, że polityka, którą pan Kaczyński realizuje, no chyba jest bardziej bliska nam sercu, niż którą by realizował pan Tusk, który dla mnie jest no tym takim człowiekiem wyzutym w ogóle ze wszystkiego i który by nas sprzedał z zimną krwią. No.
Tak. Panie Arkadiuszu, może to niech wystarczy.
Dariuszu.
Panie Dariuszu, dobrze, pozdrawiamy.
Także serdecznie pozdrawiam i ja osobiście poznałem ojca dyrektora, wiem, że jest osobą bardzo dobrą, ale ma czasami właśnie takie no porównania, które nie są delikatne, także tamto wypominanie pani Kaczyńskiej tego spotkania, no niestety, to jest prezydent wszystkich Polaków i z bandytami, i z Żydami, i ze wszystkimi też musi się spotkać, także bądźmy bardziej wyrozumiali.
No, tak, no, ale nie stawiamy też w jednym szeregu Żydów i bandytów, bo to są dwie różne kategorie,
no nie,
które
ja,
może...
Ja to takie uproszczenie. Nie,
bo to mogłoby źle zabrzmieć. Ale tak poprawiam. Dziękuję panie Arkadiuszu, szczęść Boże.
Dariuszu.
Panie Dariuszu, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I może od razu odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo?
No niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewicę. Ja usłyszałem tego pana.
Pana Dariusza.
Pana Dariusza usłyszałem i może od razu się ustosunkuję. Pierwsze, jeżeli mówiliśmy o wyborach, to nie mówiłem o wyborach teraz. To było nawiązanie do telefonu pana chyba z Gdańska. Tak narzekał generalnie, mówił, jak to było w 95 roku i z ROP-em i inne rzeczy, jak swoje przeżycia miał i tak dalej. Tylko mówię, po prostu mówiłem, że trzeba wychowywać siebie nawzajem, ludzi wychowywać, szukać następnych. I przecież mieliśmy przeróżne te wybory. Nie mieliśmy wyboru. Były przeróżne sytuacje. Także ja nie nawiązywałem do ostatnich wyborów i myślę, że z kontekstu tak można było zrozumieć. Proponuję, żeby słuchać całego tekstu, a nie jednego zdania, czy jakiegoś, czy może jednego słowa, czy dwóch zdań. Nie można wyciągać z kontekstu danej wypowiedzi. Tak samo jak pan mówił, że pani prezydentowa musi się z wszystkimi spotykać. Nikt nic nie musi. Wszystkim mówimy całym swoim życiem i świadczymy o prawdzie albo nie świadczymy. Ja w tej chwili nie mówię o pani prezydentowej, ale w ogóle musimy tylko umrzeć. Prawda? Tylko jedno jedyne. Musimy umrzeć. A to powinniśmy żyć w prawdzie. My nawet nie musimy być zbawieni. Pan Jezus powiedział, jeśli chcesz, możesz być zbawiony. Jeśli chcesz być zbawiony, jeżeli chcesz być doskonały, pójdź za mną. Prawda? Pan Jezus nawet nie mówił, że musisz. Chociaż umierał za nas, żeby nam życie dać, życie wieczne. Także to są bardzo ważne te rozróżnienia wszystkie. Tak, a odnośnie tego, prawda, że ksiądz właśnie powinien, to byłby zły ksiądz, gdyby ksiądz nie głosił całej prawdy. Gdyby szedł na jakiś kompromis, gdyby nie głosił całej prawdy ewangelicznej. I tu są gdzieś przykazania. Między innymi przykazanie nie zabijaj. I trzeba piętnować, pokazywać całą prawdę, tak bym powiedział, o może tak, pokazywać całą prawdę, ostrzegać przed złem, unikać zła, czynić dobro, ostrzegać przed kłamstwem, a nawet demaskować. Demaskowanie zła, Karnał Popart kiedyś powiedział, że demaskowanie zła jest też formą, to jest też ewangelizacja. A myślę, że tutaj też trzeba wszystko jakoś tak brać z pewnymi, na pewno cały kontekst trzeba zawsze brać pod uwagę. Myślę, że ten pan Arkadiusz tu gdzieś, no ja przynajmniej, jeżeli nie chwycił tego kontekstu, to teraz chciałem powiedzieć. Nieraz mieliśmy takie właśnie sytuacje i mamy życiowe sytuacje, nie tylko polityczne, ale jakiś wybór jest, mam do wyboru, stają przede mną taki i taki i nie mam wyboru innego. No to tak obrazowo mówię, to wybieram szybki, nawet to wybieram już złodzieja, a nie bandytę. Prawda? A to już jest skrajność, oczywiście mówię. My mamy wychowywać ludzi, my mamy rozglądać się, przygotowywać się do tego i nie czekać, że inni to zrobią, albo później narzekać na przykład na jakieś tam rozwiązania Sejmu, parlamentu, czy rządzących. A co żeś ty zrobił, żeby było lepiej, prawda? A co do tej sytuacji obecnej, to się pokaże jeszcze, co jest co. Naturalnie, że przecież wiemy, taka sytuacja w tym całym kontekście, tak mi się wydaje, jest optymalna. Moglibyśmy chcieć jeszcze więcej osiągnąć, na przykład sprawę poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chcielibyśmy, żeby to osiągnąć, ale do tego potrzeba najpierw świadomości narodu i nad tym trzeba pracować. Cały świadomy naród. Jeden człowiek nie zbawi Polski, nie uratuje Polski, w tym znaczeniu mówię zbawi, i nie poprowadzi. Nawet geniusz, gdyby to było, nawet 10 geniuszów czy 20. Cały świadomy naród i prawy naród, czyli prawe sumienia, i nad tym mamy pracować. Wtedy, jeżeli będzie naród prawy, to i wybiorą takich także świadomych parlamentarzystów. Ja bym powiedział, że niekoniecznie ci ludzie w parlamencie są źli, jeżeli tak głosują. No może nie, po prostu może mają taką świadomość, może tak wychowanie, może nawet nie wiedzą, że to jest złe, jeżeli ktoś jest od początku tak wychowany, tak ukształtowany. Po prostu naszym zadaniem jest kształtować. I tu jest gdzieś to, co pan profesor robi, tą ogromną pracę. To jest edukowanie nas wszystkich. I później będzie świadomość, to i sumienie inaczej będzie poruszone, prawda? Także potrzeba takiej edukacji. Tu potrzebne są media, potrzebni są dziennikarze odpowiedni. Kształtować tych dziennikarzy. Żeby to jeszcze dużo czasu upłynie. Nie wysyłajcie dzieci do złych jakichś mistrzów, którzy zdeprawują wam te dzieci. Trzeba zawsze zobaczyć, gdzie wysyłam. To nie patrzeć nawet na to, a nazwa taki uniwersytet, czy taki, takie miasto, czy tak. Zobaczcie, kto tam uczy, kto tam jest, jacy to ludzie. O, nawet profesor i tak dalej. To nie znaczy, że on już jest, pan profesor sam mógłby powiedzieć, prawda? Nie znaczy, że on już jest prawy, że uczciwy, że jest po stronie prawdy i dobra. Może być odwrotnie. Nie kto inny, jak wielcy, bardzo inteligentni ludzie i profesorzy, całą, powiedziałbym, machinę zniszczenia w czasie II wojny światowej przygotowali. Prawda? To też ten intelekt poszedł na usługi zła, na usługi kłamstwa, a nie prawdy. Nie tylko zresztą w czasie II wojny światowej. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
No więc nawiązując do tego, co powiedział ojciec dyrektor, i wszystkim cieszę się, że ojciec dyrektor tak ocenia moją pracę. Ja chciałbym, ja w swoim podejściu natomiast do audycji w Radiu Maryja wszystkim kieruję się dwoma rzeczami. Pierwszą, że uważam, że bez Radia Maryja, a później także bez telewizji Trwam, kto wie, czy nie bylibyśmy już zniszczeni, jeśli chodzi o sprawę suwerenności Polski. Radio Maryja tak wiele robiło i robi dla budzenia świadomości Polaków, że jest to po prostu ogromne dzieło. Ale ja ze swojej strony chciałbym zrobić wszystko, jeśli chodzi o mój udział, aby wspierać to, o czym marzę, żeby słuchacze Radia Maryja byli najlepiej poinformowanymi słuchaczami w Polsce. Radio Maryja jest tą wielką enklawą wolności, jak nazwał ją Radio Maryja Jan Pietrzak. I dlatego tak ważne są wszystkie pomysły, inicjatywy państwa, które przysyłacie telefonicznie, listownie, dla udoskonalenia programów i udoskonalenia informacji. Teraz, no i poza tym Radio Maryja jest tym fenomenem, że można usłyszeć tu bardzo różne głosy polemiczne. Tu, z tym, że rzeczywiście musimy uważać na słownictwo. Powinniśmy strzec się niepotrzebnych uogólnień, niezręcznych uogólnień, czy wręcz szkodliwych. No na przykład to pan naprawdę, no, jak to ojciec Jacek zwrócił uwagę, użył zwrotu z Żydami i bandytami się spotykać. No są to zupełnie rzeczy nie do połączenia, bo teraz po pierwsze z bandytami prezydent wszystkich Polaków nie powinien się spotykać. W ogóle prezydent wszystkich Polaków to jest uogólnienie bardzo takie mętne i nieprzekonywujące dla mnie, bo rzeczywiście wolałbym, żeby mój prezydent nie reprezentował akurat tych Polaków, którzy kradną, tych Polaków, którzy fałszują historię tych Polaków, którzy są targowicy, którzy działają przeciwko interesom Polski, którzy wchodzą do stronnictwa pruskiego czy do stronnictwa moskiewskiego. Chciałbym, żeby mój prezydent był przede wszystkim prezydentem patriotów, wszystkich myślących i czujących po polsku. Tych, którzy chcą, aby Polska Polską była, jak pisał pierwszy prymas tysiąclecia. Natomiast chciałbym, żeby mój prezydent spotykał się z Żydami, ale chciałbym, żeby spotykał się przede wszystkim z takimi Żydami, którzy chcą dialogu, którzy chcą prawdziwej współpracy z Polakami. Najchętniej, żeby to byli Żydzi antykomunistyczni, którzy rozumieją, że komunizm był równie groźnym totalitaryzmem jak nazizm. Natomiast wolałbym, żeby mój prezydent, mój premier nie spotykał się z ludźmi typu Singera, innymi roszczeniowcami, żeby odrzucał wszelkie chamskie, bezczelne, aroganckie zachowania, czy to będą ze strony niektórych środowisk żydowskich, czy niemieckich, czy rosyjskich, czy polskich, bo mamy też Polaków te niekiedy tak grubiańskich i chamskich. I dlatego wolałbym na przykład, żeby pani prezydentowa, choć prezydentowa nie ma takich obowiązków jak prezydent, już ma, nie ma aż takich może ograniczeń, ma dużo dowolniejszy może z natury, nie jest osobą nie pełni stanowiska, poza tym, że jest żoną postaci spełniającej na najwyższym stanowisku, ale wolałbym jednak, to tak mówię już o sobie, wyrażam swój osobisty, subiektywny ton, żeby nie spotykała się z ludźmi, którzy opluwają jej rząd, rząd prowadzony, jej męża prezydenta, którzy opluwają rząd związany prezydentem, wyrażający interesy milionów Polaków, którzy głosowali na tego prezydenta. I dla mnie było dlatego takim szokiem, że pani prezydentowa spotkała się 8 marca z całą grupą, dużą takich osób, których wielka część uczestniczyła w tym opluwaniu prezydenta, premiera, programu Czwartej Rzeczpospolitej. No to szczególnie wymowna była tu pod tym względem postać pani Kofty, która akurat na 15 dni przed spotkaniem z panią prezydentową, ten 8 marca, napisała, że to jest najbardziej obmierzły rząd, jaki był w Polsce. Dla niej nie były obmierzłe komunistyczne rządy, komunistyczne, obmierzły ten rząd. No ja przepraszam, jeżeli ktoś ciebie opluwa, czy warto spotykać się z kimś, kto ci pluje w twarz? Wręcz przeciwnie. Myślę, że są takie rzeczy jak godność, albo można się spotkać tylko przez pomyłkę, przez brak informacji, przez dezinformację. I ja obawiam się, że panie w kancelarii, a zwłaszcza pani Junczyk-Ziomecka, która według wyborczej była inicjatorką tej sprawy, zrobiły wszystko, aby zamieszać, aby dezinformować panią prezydentową, dezinformować o intencjach różnych organizatorek, różnych uczestniczek tego spotkania, a były wśród tych uczestniczek osoby znane z manipulacji i właśnie jedna z nich zmanipulowała ten list, pod którym podpisała się pani prezydentowa i inni, wtedy, kiedy toczyły się tak ważne, trudne rokowania w sprawie ochrony życia. I tą panią była pani Monika Olejnik, która wyraźnie przyklejała się, jak niektóre inne lewicowe osoby, do pani prezydentowej w celach manipulacyjnych. A co robi pani Olejnik? Otóż niedawno w gazecie Der Dziennik, w tym dzienniku, przepraszam, wydawanym przez Niemców, zrobiła nagle takie porównanie. Jolanta Kwaśniewska i Maria Kaczyńska to dwie różne kobiety. I choć łączy je to, że są pierwszymi damami, to ich styl bycia, zachowania się, a także ubierania się znacznie różnią. Maria Kaczyńska ceni sobie prywatność i nie lubi blichtru. Jednocześnie bardzo śmiało wypowiada się i podejmuje działania w istotnych dla polskich sprawach. Niestety nie można tego powiedzieć o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak już widzimy, tu chwali ją za te zabranie stanowiska. stanowiska właśnie w takich sprawach. Wiadomo, Rospuda, 8 marca. Jest, różnice między obu paniami nie ograniczają się tylko do stylu sprawowania funkcji prezydentowej. To również zupełnie inny sposób ubierania się. Jolanta Kwaśniewska nosiła się tak, że było ją widać. Maria Kaczyńska zaś ubiera się tak, że widać, że jest dobrze ubrana. I chyba właśnie o to chodzi. Minimalistyczne kostiumy pani Kaczyńskiej wygrywają w moim odczuciu ze stylem Versace. Podobnie jak całą resztą. Otóż ja niestety wątpię w szczerość wypowiedzi pani Olejnik. Chodzi tu teraz jej o maksymalne przypodobanie się dla pani prezydentowej, która jest na topie, na szczycie. Pani prezydentowej, która reprezentuje w jakiś sposób prawicowy rząd, prawicowe kierownictwo, a pani Olejnik jest znana z lewicowego podejścia. Kiedyś wielokrotnie spotykała się, przyznaję, z panią Jolantą Kwaśniewską. Teraz nagle pani Kaczyńska staje się tym obiektem jej przymilań. Boję się, że przymilań idących w złych kierunku, by znów sprowadzić ją, panią prezydentową, namówić do takich takich spotkań jak 8 marca z tymi lewaczkami, których wiele było na tym spotkaniu, pani Środa, fanatyczka w sprawach religii, czy inne tego, czy pani Kofta. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o podziały Żydzi, różne środowiska żydowskie. Ja dzisiaj napisałem właśnie w numerze sobotnio-niedzielnym naszego dziennika Żydzi w obronie Kościoła. Będzie jeszcze tego kontynuacja. Pokazałem tych Żydów niezalicznych niestety, ale którzy właśnie występowali w obronie Kościoła, nierzadko przeciwko swoim żydowskim współrodakom, przeciwko w obronie Kościoła katolickiego, którzy potrafili docenić wiarę chrześcijańską, byli rzeczywistymi uczestnikami dialogu z Kościołem, jak Józef Lichten. I jestem za tym różnicowaniem, ale ja jestem za tym, żebyśmy przede wszystkim wspierali naszych przyjaciół wśród Żydów, wśród Niemców, wśród Rosjan, wśród Ukraińców. I wielu ich znam, przypominam, nie tylko Żydów, Gorbaniewską z Rosji, czy na przykład Karla Biedermana z Niemiec, czy Finkelsteina ze Stanów Zjednoczonych, ale mnie oburza to, że nasi różni oficjele przez lata, pan Kwaśniewski, pan Gieremek, Mazowiecki, spółka, raczej wyraźnie gdyby preferowali i popierali nie tych Żydów, którzy byli i są naszymi przyjaciółmi, a wręcz odwrotnie. Na przykład pan Kwaśniewski dał wysokie odznaczenie dla Grossa, Jana Tomasza Grossa, za to, że szkalował Polskę? Jak można było to zrobić? To dlaczego na Uniwersytecie Warszawskim mianowano doktorem honoris causa i profesora Izraela Gutmana, Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem honoris causa, człowieka, który niejednokrotnie szkalował Polskę i Armię Krajową, tak drogą dla nas wszystkich prawdziwie patriotycznych Polaków? Teraz ja rozumiem, gdyby uhonorowano tak właśnie Finkelsteina, gdyby uhonorowano innych przyjaciół, gdyby doceniano i przypominano Hirschfelda, Tyrmanda, którzy byli autentycznymi polskimi patriotami i takie jak Tyrmand zdecydowanymi antykomunistami. Jeszcze jedno, właśnie ojciec dyrektor wspomniał o wyborach z 1995 roku. Otóż w tych wyborach właśnie był bardzo ciężki, był bardzo trudny wybór, bo był z jednej strony Kwaśniewski, który wiadomo co reprezentował, postkomunizm i to wszystko, i zresztą działanie przeciw interesom Polski. Ale z drugiej strony był Wałęsa, tej drugiej turze, Wałęsa, do którego już maksymalnie się rozczarowaliśmy. Już w 1992 roku Wałęsa, rozpędzając, obalając rząd Olszewskiego, pokazał się z jak najgorszej strony. Opierał się na osobach dla mnie z gruntu amoralnych, jak Wachowski. Opieram się na falandyszu, który głosił falandyzację prawa, czyli nadużycia prawa. Opieram się na Milczanowskim, który jeszcze teraz usprawiedliwia działanie Lesiaka, pułkownika, byłego pułkownika SB Lesiaka, jego inwigilację prawicy, słynną szafę Lesiaka. Ale cóż, w tej sytuacji też, no cóż, głosowałem wtedy za Wałęsą, bo nie było w tej drugiej turze innego wyboru. Szkoda, że profesor Adam Szczębo zrezygnował, bo że nie było innej natury. Wycofał się niepotrzebnie. Nie było wyjścia, to jednak wolałem mimo wszystko Wałęsę niż Kwaśniewskiego. I pewno bym, choć teraz bym już coraz trudniej byłoby głosować na Wałęsę. Po tym, po jego zachowaniach w ostatnich latach, ale z tamtą wiedzą, jaką miałem w 95 roku, no byliśmy w strasznej sytuacji. Właściwie, no mimo wszystko ten Wałęsa przy wszystkich jego ograniczeniach w stosunku do postkomunisty Kwaśniewskiego. A z drugiej strony jeszcze tu tak na koniec przypomnę, to jest może takie zabawne, że tak jak się przyklejały różne osoby do Wałęsy, nawet niekoniecznie mu bliskie, ale po prostu chcąc robić karierę czy być wywyższone. To bardzo ciekawy pod tym względem był wywiad z Danutą Wałęsową w Rzeczpospolitej z 27 września 2003. Oto, co powiedziała redaktorowi Rzeczpospolitej Piotrowi Adamowiczowi. Wiele osób przychodziło na polanki do Pałacu Prezydenckiego, jak widziało jakieś korzyści. Nigdy nie miałam złudzeń co do tych ludzi. Wiedziałam, że jest to mały kaliber ludzi, którzy jak trzeba będzie, przyjdą i nawet klękną przed Wałęsą. A kto klękał przed Wałęsą? Na przykład Adam Michnik. No, jest taka zabawna scena z 1990 roku, chyba w lecie, kiedy Michnik chciał w dość perfidny sposób zniechęcić Wałęsę do kandydowania na prezydenta Polski w rywalizacji z Mazowieckim. Upadł mu do nóg i zaczął zapewniać: Lechu, po co ty kandydujesz na prezydenta? Ty masz inne zadanie. Ty powinieneś zostać i będziesz prezydentem Europy. Komplement chwycił. Po pewnym czasie Wałęsa zaczął mówić o sobie, że on będzie prezydentem całej Europy, choć nie miał na to żadnych szans. Także pamiętajmy, rozgraniczajmy między autentycznymi intencjami ludzi, a tymi, którzy chcą się przychlejać swymi pochlebstwami, tak jak wtedy Michnik do Wałęsy, jak pani Olejnik teraz do prezydentowej i w szereg innych lewaczek, które próbują przekabacić panią prezydentową. Natomiast zgadzam się, ja jestem też za tym, żeby dawać szansę tym politykom, którzy rządzą. Chciałbym, żeby ta koalicja przetrwała do końca, ale chciałbym też, żeby spełniła wszystkie nadzieje i obietnice, jakie wyrażała i nadzieje, jakie wiązaliśmy z tą koalicją, z PiS-em, jakie wiązaliśmy z PiS-em od chwili wyborów, z prezydentem i z premierem Kaczyńskim, ale dlatego też uważam, że bardzo ważne jest, żebyśmy mówili szczerze i otwarcie, czego potrzebujemy od tego rządu, jakiej konsekwencji właśnie na zasadzie tak, tak, nie, nie oczekujemy w realizacji dążeń do IV Rzeczpospolitej i żebyśmy stworzyli taką siłę, która by w jakiś sposób wpływała. Tą siłę ludzi z tylu miejsc w terenie. Miałam tak wspaniałe te poczucie w tych różnych spotkań w ostatnich miesiącach, że widziałam, jak wielu ludzi myśli podobnie, chce, ma nadzieję na zmianę. Mamy jeszcze szansę w przeciwieństwie na przykład, jeszcze raz przypomnę, do Węgier, którym wybory w zeszłym roku zabrały szansę na kilka lat i rządzą nimi postkomuniści z Unią Wolności. U nas na szczęście, jak mówił nasz przedmówca przed ojcem dyrektorem, nie wygrało, przegrało PO, przegrał Tusk, wtedy to bylibyśmy już w bardzo złej sytuacji. Róbmy, co tylko możliwe, aby wpływać na rządzących, aby poszli w duchu chrześcijańsko-narodowym. Dziękuję bardzo.
No, dwa do powiedzenia do tego, co powiedział też pan Dariusz. Pierwsza rzecz, panie profesorze, wydaje mi się, że mamy już dość takich prezydentów, co mają lewe nogi, prawe nogi, tak. Są prezydentami wszystkich Polaków czy innych. Tak. Ja wolałbym, to jest taka nowomowa komunistyczna, która zatruwa nasz język i nasze pojęcia. Ja wolałbym, żebyśmy pozostali przy tym, co mówi polska konstytucja. Prezydent jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To chyba jest taka definicja, która...
I broni
jest...
polskiej suwerenności. I broni polskiego patriotyzmu, godności narodowej. Oczywiście.
A druga sprawa, tutaj pan Dariusz mówił o tym, prawda, że tutaj w polityce to i tamto, odnosząc się do różnych zdań tutaj wypowiadanych na antenie Radia Maryja, czy my tutaj podczas spotkań z panem profesorem uprawiamy politykę? Wydaje mi się, że to jest takie przeznaczenie. My uprawiamy publicystykę. To są dwie chyba różne sprawy.
No i jeszcze jedno. My musimy po prostu jako chrześcijanie i jako Polacy po prostu zdecydowanie przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom. To, jeśli ja czytam w postkomunistycznej trybunie z 23 kwietnia, że Marsz Tolerancji przeszedł ulicami Krakowa i ci uczestnicy rzekomego Marszu Tolerancji nieśli między innymi transparenty z hasłami "Módl się w domu po kryjomu". A cóż to ma wspólnego z tolerancją? Kiedy niewielka, maleńka mniejszość chce narzucić ogromnej większości wierzących Polaków, żeby schowali się w domach ze swoją modlitwą, żeby nie było procesji Bożego Ciała, żeby nie było jakichkolwiek mszy publicznych, żeby... Cóż to oznacza? To ma być tolerancja? Więc chodzi nam o obronę prawdziwych wartości i właśnie tych, które reprezentuje na szczęście przeważająca część Polaków.
Panie profesorze, czy odbieramy telefony, czy już...
No to może jeszcze z pół godziny.
Może jeszcze jeden telefon, w takim razie słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dobrze.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Jan Skopowicz.
Witamy Panie Janie, prosimy.
Witam Pana Nowaka. Ja bardzo sobie cenię te wypowiedzi Kazimierza Augusta, że gminy o wspaniałym kompendium w ogóle takim myślenie. Ale ja chcę zwrócić uwagę na to, że po prostu szczególnie, tak jak teraz ostatnio właśnie mówił pan profesor, jest to ważne w tej chwili właśnie te polityczne działania na rzecz dla katolików ze względu na te rozwój poglądów, które są wprowadzane w mediach. Przecież w tej chwili, jak się słucha różnych programów, to jest taka dwuznaczność wprowadzana, że to, co dawniej było uważane za nienormalne, dzisiaj się uważa, że to jest normalne. Jak w takim wypadku sobie, tak jak właśnie pan profesor powiedział, pęknę sobie i modlić się spokojnie. No przecież to jest zupełnie oddawanie inicjatywy. Właśnie myślę, że przeciwnie sobie o to chodzi. Ale oczywiście ja bym jeszcze podał inne przykłady. W tej chwili nie chciałbym zabierać dużo czasu, bo być może ktoś jeszcze... Ale w każdym razie tylko chciałem na razie to...
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Dwuznaczność w mediach, która się pojawia co do różnych rzeczy.
No to właśnie bardzo często, wszystkim relatywizm, zacieranie granicy między dobrem a złem, prawdą a fałszem, to ten tak zwany postmodernizm, inne rzeczy, że może być prawdziwe, że nie ma trwałej prawdy, że można sobie na przeróżne sposoby interpretować te same wydarzenia historyczne. Jednak jest prawda o ludobójstwie Stalina, o ludobójstwie Hitlera, o tym, że akurat my broniliśmy słusznej sprawy jako Polacy w 1939. I tak możemy długo, długo akcentować. Dlatego ja myślę, że ogromnie niebezpieczne jest to, że bardzo duża część wpływowych mediów stara się zafałszowywać prawdę i właśnie rzeczywiście, tak jak pan mówi, stwarzać tą dwuznaczność obrazu, stwarzać załatwiać na swój sposób przeciwników przez ustawianie ich inaczej myślących, przez ustawianie ich jako oszołomów, katolickich fundamentalistów, nacjonalistów, antysemitów, no to tropienie antysemityzmu to przynosi już szczególnie wręcz karykaturalne sytuacje, kiedy największa Żydówka XX wieku, Hannah Arendt, no może jeszcze obok niej tylko Edytę Stein, gdybyśmy naprawdę, znaczy jako dwie największe Żydówki XX wieku, to ta właśnie Hannah Arendt, autorka wspaniałych korzeni totalitaryzmu Eichmann w Jerozolimie, jest oskarżana przez niektóre środowiska żydowskie. Ona, największa Żydówka, rzekomo antysemityzm, bo pokazała rolę policji żydowskiej, zgubną rolę zdradziecką wobec współrodaków niszczonych w Holokauście, wobec zgubną rolę elit żydowskich, które zdradziły sprawę zwykłych Żydów wtedy w różnych krajach Europy. No więc jest wiele tego typu iście orwellowskich kłamstw, zasady, jak to było, dwójmyślenia tych właśnie pojęć. I musimy tego wszystkiego bronić. I jeszcze raz bym zachęcał dlatego do nawiązania zarówno do myśli Jana Pawła II, jak i do papieża, do prymasa tysiąclecia, i zwłaszcza w sferach nauki społecznej Kościoła, która ciągle jest za mało u nas rozwinięta i wprowadzana w praktyce. Ja myślę, że po 89 roku stała się rzecz niedobra, że jakoś wtedy nagle Kościół został ogromnie zaskoczony przez wielu fałszywych przyjaciół Kościoła, którzy się przyklejali do niego, tak jak Michnik do księdza Jankowskiego w swoim czasie. Tak jak, przecież jak, gdy mu wypisywał tę dedykację kochanemu kanonikowi z pogańską pokorą, memu przyjacielowi i mentorowi na książkach. Jak Szczypiorski, który nagle rzekomo się nawrócił w 82 roku. Potem się okazało, że po 89 był jednym z najgorszych atakujących Kościół, a przy tym wszystkim był cały czas przedtem agentem bezpieki, o czym oczywiście nie wiedziano. I czy pani Kuratowska, która wtedy wstąpiła do komitetu prymasowskiego, a wieby jak się zachowywała po 89 roku. Ale i nagle tak wielka rzesza tych dawnej opozycji, laickiej opozycji, rzuciła się na Kościół, którym przedtem znajdowała schronienie i oparcie. I myślę, że Kościół katolicki w Polsce został zaskoczony przez te skoordynowane ataki, w którym brały udział też niektóre osoby z zagranicy. Przecież Miłosz rozpisywał się o groźbie Polski wyznaniowej, groźbie państwa wyznaniowego w Polsce. I myślę, że niestety Kościół za bardzo jakby przejął się tymi atakami i za mało wpływał na życie społeczne. Za mało jakby stanął troszkę z boku niekiedy. Po tych atakach, po tej fali, mówię 90, 91 i 2, a ja uważam, że odwrotnie Kościół powinien już wtedy reagować. Reagować tak, jak zrobiło Radio Maryja od początku, po stronie skrzywdzonych i poniżonych. To, co było zgodne zresztą z myślą społeczną Jana Pawła II, który krytykował jako Ojciec Święty nie tylko komunizm, zrobił tyle dla osłabienia komunizmu przez myśl, przez to, co robił, dla wyzwolenia, dla stworzenia ducha wyzwolenia w naszych narodach podporządkowanych komunizmem, ale równocześnie zrobił, pisał, jakże wiele ostrzeżeń wypisywał przed spaczeniami, deformowaniami kapitalizmu, przed złymi stronami kapitalizmu. Ostrzegał nas, ale u nas to mało wysłuchiwano. I szkoda, że w Polsce na przykład nie zareagowano w odpowiedni sposób na to, co zaczęło być straszną niesprawiedliwością społeczną. w ramach planu Sorosza Zachrza Balcerowicza. Na przykład ja ubolewałem, to mówiłem z zaprzyjaźnionym ze mną duchownym, że szkoda, że Kościół katolicki wtedy, przepraszam ojcze, w 90-91 roku nie wystąpił zdecydowanie ostro z potępieniem balcerowiczowskiej lichwy. Myślę o tym podwyższeniu ogromnym oprocentowania od pożyczek, które dotknęło przede wszystkim średnich i zamożnych gospodarzy, którzy dostali, brali pożyczki na o wiele mniejszy procent, potem mieli spłacać o wiele większe i nie mieli na to możliwości. I było spora fala samobójstw nawet na wsi. Kościół tradycyjnie potępiał lichwę. Wydaje mi się, że w tym wypadku nie powinien zważać na krytyki, ataki, atakowała go już Gazeta Wyborcza, wprost i Trybuna, i inne, za jaką mieszanie się Kościoła do polityki. A dlaczego Kościół nie miałby się mieszać? Dlaczego duchowni mieliby się mieszać do polityki i spraw społecznych? Są obywatelami, bardzo wykształconymi obywatelami bardzo często. Mieszał się ksiądz PR Stanisław Konarski. Był pionierem obrony interesu narodowego. Mieszał się Staszyc, mieszał Kołłątaj, mieszał ksiądz Ściegienny, ksiądz Skorupka. Nie mówiąc o prymasie Chlądzie, prymasie Adamie Sapie, prymasie Hozjuszu. Skardze. I możemy tak wiedzieć. To był prymasie Wyszyński.
Mieszał się kanonik Fromborski Mikołaj Kopernik, który zburzył cały światowy ład przez swoje dzieło, prawda?
I walczył też w obronie przeciwko krzyżakom. Także wiele było tych rzeczy. I tu potem inna na przykład sprawa. Kiedyś oglądałem program Jaworowicz o tym, jak jacyś nieuczciwi przedsiębiorcy oszukali niewidomych. To w sposób tak okrutny i bezwzględny. No cóż, ja mam słaby wzrok też i dla mnie jest to, może tym bardziej mam wyobraźnię i to sobie poczucie. Oszukanie niewidomych, słabych, bezbronnych jest dla mnie czymś szczególnie nieludzkim. Ja uważam, że to powinno być, nie wiem na ile duchowni w tamtym regionie wiedzieli o tej sprawie, ale uważam, że taki przedsiębiorca powinien być przede wszystkim potępiony, nie tylko w programie Jaworowicza, ale przez Kościół. Że Kościół powinien mieć prawo publicznego potępiania rzeczy szkodliwych, niszczących z punktu widzenia etycznego. A to prawo niektórzy chcą mu zabrać. To prawo potępiania rzeczy amoralnych, rzeczy wręcz łajdackich. Dziękuję bardzo.
Odbierzmy może jeszcze w takim razie jeszcze jeden telefon. Może to już będzie ostatni. Słucham Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Anna Zżarek.
Witamy Pani Anno.
Jestem bardzo podenerwowana sprawą Pana Geremka. Widzę, jak nasza wolność ucieka nam przez palce. Znowu mojemu rządowi nakazują obcy, tym razem z Zachodu. Polski obywatel, pan Geremek, występuje przeciw polskiemu rządowi i znajduje uznanie i poparcie obywateli obcych państw. Powtarza się historia sprzed 200 lat, kiedy to zdrajcy uciekali się pod protektorat carycy Katarzyny. I również coraz bardziej obawiam się, że pan prezydent Lech Kaczyński nie zbuduje IV Rzeczpospolitej, ponieważ swoimi decyzjami personalnymi robi ukłony w kierunku liberalnym. Sądziłam, że media rozpoczną walkę o naprawę moralną Polaków. Niestety telewizja pod przywództwem zarówno Wilsztajna, jak i pana Andrzeja Urbańskiego nie będzie moralna ani patriotyczna. Bo właśnie w otoczeniu pana prezydenta zbyt dużo jest liberałów, a brak jest patriotów i katolików. Myślę, że stąd brak reakcji prezydenta na oszczerstwa Polski w polskim MSZ-cie. Nie słyszę, aby osoby szkalujące straciły posady, jak na przykład pani Alina Cała. I sądzę, że parlament powinien wprowadzić kary za kłamstwa i oszczerstwa Polski i Polaków. I jeszcze w sprawie pani Blidy. Jest to tak wielka nagonka, że odnoszę wrażenie, jakby to ABW pozbawiło życia panią Blidę. Jednakże zdrowy rozsądek podpowiada, że pani Blida wybrała śmierć jako ucieczkę przed odpowiedzialnością. I zdumiewa mnie tu hipokryzja lewicy i liberałów. Przecież możliwość wyboru momentu śmierci przez człowieka, inaczej eutanazję, czyli śmierć na życzenie, jest popierane przez lewicę i część liberałów. Czemu dali wyraz głosując przeciw nowelizacji artykułu 38 Konstytucji? Pani Blida wybrała sama moment, rodzaj i czas śmierci, a więc dokonała eutanazji. Taką ustawę chce lewica zaserwować całemu narodowi. Jak widać na przykładzie pani Blidy, eutanazja ma być dla narodu, a nie dla lewicy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. No, szczególnie ten ostatni pasus, to ja klaskam tutaj pani Annie, bo to rzeczywiście z taką ironią, ale powiedziane, ujęte sedno sprawy po prostu.
No właśnie, pani Anna podjęła tu cały szereg pytań bardzo istotnych. To może zacznijmy od sprawy Gieremka. Niestety jest to już kolejny donos na Polskę i Polaków. I to ze strony Gieremka nie pierwszy. Szereg razy już popisywał się takimi zwrotami, między innymi atakując nasz rzekomy antysemityzm w czasie już 90-91 roku. Przypomnę, że jak nie mógł znieść przegranej swego przyjaciela politycznego Mazowieckiego w wyborach prezydenckich z Wałęsą, to uznał, że Polacy nie dojrzeli do demokracji. I obawiam się, że pan Gieremek nie dojrzał do demokracji, bo dla niego demokracja to polega na tym, że górą nasi, że muszą zwyciężać zawsze ci, których on popiera. Teraz niestety z takimi donosami za granicę występowali i Kwaśniewski, i Gieremek, wcześniej Rakowski i Jaruzelski w innych. Nie. I to jest haniebna sprawa. Ja przypomnę, że słynny brytyjski polityk, Winston Churchill, którego możemy nie lubić za niektóre sprawy, jeśli chodzi w odniesieniu do Polski, bo był cynicznym, skrajnym realistą, bronił tylko spraw brytyjskich, ale dla Anglików był na pewno największym politykiem z tych dziesięcioleci. I on powiedział, że kiedy jestem za granicą, natychmiast zaprzestaję krytykowania mego rządu. Kiedy wracam, to z radością nadrabiam stracony czas. Nie atakować swego rządu, swego kraju za granicą. Right or wrong, my country. To Anglicy wymyśleli zły czy dobry mój kraj. Ale przede wszystkim tutaj ci panowie, pan Gieremek i spółka atakują Polskę nie za to, że jest zła, to oni tak głoszą, atakują za rzeczy słuszne. To jeszcze jest gorsze. I przede wszystkim przyłączają się do oszczerstw antypolskich, jakże bardzo silnych. Zamiast poprawić obraz Polski, który jest zdeformowany, który był deformowany od dziesięcioleci, zamiast starać się maksymalnie o ukazanie prawdy o Polsce, to przyczyniają się do stwarzania fałszywego obrazu kraju nacjonalistycznego, zacofanego, antysemickiego i tak dalej. Homo i ten nietolerancyjnego, tak jak właśnie ci dwaj posłowie, pan Siwiec i jak ten drugi się nazywał, i Pinior, którzy poparli tą antypolską rezolucję Parlamentu Europejskiego. Teraz pani powiedziała o karach za oszczerstwa wobec Polaków. No na szczęście to wprowadzone zostało w ustawie lustracyjnej. To jest jeden z najważniejszych punktów tej ustawy. I właśnie ten punkt jest oprotestowany przez tych, którzy sami oczerniali Polaków. Tak jak pan warszawski Gebert, jak profesor Marian Safian, którego oszczerstwach w słowie żydowskim już mówiłem.
Marek Safian,
tak, bo już jest zmęczenie, no musimy kończyć. To już ostatnie rzeczywiście. Profesor Marek Safian właśnie. Teraz jeszcze...
No ale panie profesorze, no przy okazji pana Gieremka, pana profesora Gieremka, jak to tak mówią, No ja osobiście po tych wypowiedziach, które słyszę pana Bronisława Geremka, no gdybym miał jakieś, rzeczywiście byłbym człowiekiem zakompleksiałym, nie mającym wiary w siebie, to faktycznie poczułbym się jako człowiek drugiej kategorii, bo to pan Geremek, który jest eurodeputowanym, on po prostu nie będzie wypełniał prawa, bo jemu to, jego godność to niszczy, natomiast ja, jako zwykły szary obywatel, tak jak dziesiątki ludzi, którzy na przykład chcą założyć jakąś firmę, musi dziesiątki zaświadczeń do urzędów dawać o tym, że nie byli karani, o tym, że mają konto, o tym, że nic nie kradli, o tym, że coś tam płacili odsetki w terminie, i to ma nie naruszać ich godności, natomiast pan Geremek nie może wypełnić jednego zwykłego świstka, który mówił, że już wypełniał 3 razy, bo się te ustawy zmieniały 3 razy. Co mu szkodzi jeszcze raz to samo napisać? To jego godność niszczy. Ja się czuję, mógłbym się czuć w tym momencie jako obywatel drugiej kategorii, który jest dyskryminowany przez pana Geremka.
Tak. No, przy tym jeszcze pan Geremek ma akurat niezbyt piękne sprawy w swoim życiorysie z doby stalinowskiej, wtedy, kiedy wstąpił do tej partii służącej zniewoleniu Polaków w 50 roku, w najgorszym okresie stalinizmu. Ale tu była pani Anna, tak?
Pani Anna Żarów.
Właśnie, pani Anna Żarów. Pani Anna bardzo identyfikuje się z jej oburzeniem na różne antypolonizmy pani Eliny Całej i na tą antypolską publikację MSZ-u. Uważam, że sprawcy tego powinni być ukarani i ja myślę, że zostaną prędzej czy później ukarani, że musimy w tej sprawie naciskać. Niech nie myślą, że im to ujdzie na sucho. Będziemy w tych sprawach dalej działać i myślę, ale mam troszkę wrażenie, że pani Anno, że troszkę pani za wcześnie tutaj pesymizuje, jakby wstawia pani już, jeśli chodzi o obecne rządy, już poczucie, że one nie zrobią różnych rzeczy. Ja mam nadzieję ciągle, obym się nie mylił, że właśnie nasze otwarte mówienie o tych sprawach, otwarte ostrzeganie przed samobójstwem politycznym, jakie byłoby dla Kaczyńskich, dla PiS-u, gdyby nie liczyli się ze stanem ducha Polaków, nie dotrzymali obietnic sprzed 1,5 roku, obietnic, które sprawiły, że słuchaczki i słuchacze Radia Maryja gremialnie ich poparli, że wtedy to byłoby coś strasznego, to nie byłaby tylko tragedia PiS-u, ale tragedia Polski. Polska już przeżyła swą ilość katastrof, aż nazbyt wiele. I naprawdę nasz kraj, nasz naród zasługuje na coś lepszego. Na to, żeby wreszcie zostały zrealizowane rzeczy niezbędne dla ratowania Polski. I mówię, byłoby samobójcze, nie tylko dla kraju, ale i dla samego PiS-u przede wszystkim, gdyby władze uległy naciskom zagranicznym i krajowych różnych środowisk, liberalnych i lewicowych, i zagranicznych, z różnych, masońskich, niemasońskich, gospodarczych, różnych lobby ogromnie wpływowych zagranicznych. Byłoby to bardzo złe i byłoby to jakimś jednak przekreśleniem tego, co przecież Kaczyński prezentował przez tyle lat. Mówię o Jarosławie, bo on był tym bardziej znanym politykiem przez lata z obu braci. To, co pisał w książce Czas na zmiany, to, co mówił na wielu spotkaniach, za co był zwalczany przez Wachowskiego i tym podobne osoby, Geremka, Michnika i tak dalej. Ja wierzę, to znaczy wierzę, trudno powiedzieć to wierzę, mam ciągle nadzieję, że Jarosław Kaczyński pozostanie wierny swym obietnicom, ale też chciałbym, żebyśmy mu je przypominali i żeby jak najsilniejsza była presja społeczna, dlatego zachęcam do tworzenia różnych zalążków takiego ruchu na rzecz IV Rzeczpospolitej, ruchu na rzecz przełomu.
Panie profesorze, i tak dobiega końca trzecia runda dzisiejsza naszych rozmów. Serdecznie dziękuję za to, że był pan z nami, ze słuchaczami Radia Maryja i widzami telewizji Trwam już od godziny 18.10. No i cóż, dziękujemy także za te teksty w naszym dzienniku, które się ukazują w niedzieli, książki, które pan wydaje, spotkania, które pan odbywa, i czekamy na kolejne podsumowanie miesiąca. Będzie ono już pod koniec maja.
Maja. Ja też ogromnie dziękuję za możliwość tutaj kolejnego spotkania i dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, uczestnikom spotkań ze mną za wspaniałe niejednokrotnie pomysły, za reakcje, za to, że myślimy i czujemy na tych samych częstotliwościach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor dr habilitowany Jerzy Robert Nowak.